Pani Małgorzata Wołczyk, dziennikarka do rzeczy, gość Poranka Wnet. Jeszcze raz dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Wybory w Hiszpanii za nami. Jakie refleksje po tych wyborach?
No, ja mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra wiadomość jest dla słuchaczy Radia Wnet, zła wiadomość dla Hiszpanów, ale zacznijmy od tej pierwszej. To znaczy, po niedzielnych wyborach Europa obudziła się z pytaniem, cóż to za partia Vox, trzecia siła w Hiszpanii, partia nieistniejąca jeszcze rok temu, podczas gdy ja, no dzięki państwa gościnności, miałam okazję już od marca głosić, że idzie wojna kulturowa w Hiszpanii, że pojawiła się partia konserwatywna. To jak na Hiszpanię, to jest rzeczywiście coś niebywałego, bo trzeba przypomnieć, że po 4 dekadach absolutnej hegemonii lewicy, ktokolwiek mienił się po prawej stronie, to generalnie był oskarżany o faszyzm. Także tam niezwykle trudno przyznać się do konserwatywnych poglądów, najlepiej siedzieć w domu. I partia Vox, o której mówiliśmy tu w Radiu Wnet już od marca, okazała się trzecią siłą w Hiszpanii, wybuchła gdyby z no, wielką siłą, pomimo że nie sprzyja jej ten system dwupartyjny wyboru. Ale mimo wszystko, i to jest zła wiadomość dla Hiszpanii, partia socjalistów, to znaczy Hiszpańska Partia Robotnicza, otrzymała znów większość, 120 mandatów, o 3 mandaty mniej. Ale wczoraj przeszło już do ofensywy i bardzo szybko podpisano pakt z czwartą siłą, czyli z partią Podemos. Bardzo trudno opisać tą partię Podemos, ponieważ no, dla nas jest to jednak skrajnie lewacka partia. Tylko przypomnę, że w sobotę, gdy obchodzono rocznicę upadku muru berlińskiego, to lider partii Podemos przypomniał, że to był bardzo smutny dzień dla świata, upadek muru berlińskiego. Ponieważ no, kapitaliści wszystkich krajów pozazdrościli równości w krajach socjalistycznych i chcieli jak gdyby no, wyeliminować te lepsze społeczeństwa, które żyły w państwach komunistycznych. Więc słuchać czegoś takiego to doprawdy nawet dzisiaj no, jeszcze dziwi.
Ale on to powiedział w barze.
Jemu przypomniano, że to jest wypowiedź dokładnie sprzed 2 lat, ale on się tego nie wypiera absolutnie. On nadal jest przekonany, że socjalizm jest najlepszą drogą, także dzisiaj. Socjalizm XXI wieku to jest lider oskarżany o bliskie związki z Wenezuelą, który niejednokrotnie głosił wyższość demokracji w Wenezueli, prawda, nad demokracją hiszpańską. Który jego partia była dotowana przez Hugo Chaveza, także to jest osobnik, no rzekłabym, że niebezpieczny. Dlatego od wczoraj, kiedy premier Sanchez zwołał konferencję prasową i ogłosił, że oto przystępuje do koalicyjnego rządu razem z partią Podemos, jakkolwiek brakuje im na razie większości, ale w Hiszpanii zapanował wielki strach, ponieważ no, gospodarka w tej chwili jest w fatalnym stanie, a jeżeli do władzy dojdzie partia, która ma po prostu w programie jak najbardziej jakieś socjalistyczne rozwiązania, no to ludzie zaczynają powoli rozglądać się, czy aby emigracja nie jest wyjściem po prostu.
Komentarze po wyborach mówiły o pacie w parlamencie tak, hiszpańskim.
Tak, ponieważ te wybory zwołano, ponieważ w kwietniu sytuacja była praktycznie nierozstrzygalna, ponieważ tam scena polityczna jest no, bardzo taka, jest mnóstwo partii i ta fragmentacja nie sprzyja wyłonieniu głównych protagonistów. Także właściwie po tych wyborach okazało się, że Hiszpania jest jeszcze bardziej, jak to się mówi w Hiszpanii, ingobernable, czyli nie do zarządzania. Mimo wszystko sukces Voxu przestraszył socjalistów, przestraszył komunistów i usiłują zebrać wszystkie głosy partii, a więc rządząca partia socjalistyczna w rządzie koalicyjnym z Podemos. I jak wszyscy myślą, co nastąpi, co wcześniej już bywało, Sanchez zaprosi do współpracy także separatystyczne partie republikańskie i z Katalonii, i z kraju Basków. Tylko tym samym oznacza to jakiś deal, jakąś, no jakiś rodzaj federalizacji kraju będzie musiał im ustąpić w ich żądaniach, żeby otrzymać większość przy głosowaniu w Sejmie. Także na pewno jakieś interesy pod stołem będą załatwiane i będzie musiał no coś przekazać na rzecz partii separatystycznych, jakiś ukłon. Także wszyscy się obawiają, co tak naprawdę będzie po cichu paktowane, czy rozpad Hiszpanii, czy trudno w tej chwili domniemywać. Dopiero wczoraj wszystkich zadziwiło to tempo, że już w drugim dniu po wyborach okazało się, że już jest rząd koalicyjny. Chociaż przypomnijmy, jeszcze w czerwcu premier Sanchez dlatego wcześniej nie sformował rządu, ponieważ mówił, że nie spałby po nocach i 95% Hiszpanów też, gdyby do rządu wszedł Pablo Iglesias. Teraz okazało się dzień po wyborach, że miejsce Pablo Iglesiasa jest u boku i być może nawet zostanie wiceprezydentem. Także no, prezydent notorycznie kłamie, o czym przypomniał dziś sam Don Arturo Perez Reverte, że to jest człowiek bez skrupułów, który notorycznie kłamie.
Małgorzata Wołczyk jest i pozostanie w naszym studiu na zegarze godzina 8, więc czas na przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Bez prasy, od prasy hiszpańskiej rozpoczniemy ten przegląd, czyli kontynuację rozmowy na temat tego, co dzieje się w Hiszpanii. Druga jest Partia Ludowa. Czym się różni Partia Ludowa od Vox?
Tak, żeby wyjaśnić Polakom, Partia Ludowa mieni się prawicą, ale no to jest chyba dobre słowo, mieni się, ponieważ no jej program to jest, można powiedzieć, dużo na lewo od naszej Koalicji Obywatelskiej. Ja przypomnę, że Hiszpanie nie mogą darować ludowcom, że wszystkie ustawy, które wprowadził Zapatero, Partia Ludowa pomimo 6 lat swoich rządów, no nie wycofała się z niczego. Także te wszystkie drastyczne reformy Zapatero pozostawiła w mocy. Jedyne, co zmieniła, to słynne prawo o aborcji, prawo AIDO. Wcześniej Zapatero no, przegłosowano uchwałę, że dziewczynki już od lat 16 mogły usuwać ciążę, nie mówiąc rodzicom. I jedyne, co Partia Ludowców, czyli ta teoretycznie prawicowa, zmieniła, to, że niestety muszą zapytać rodziców, a poza tym ciążę można usuwać już w wieku 16 lat. Także no, dla Hiszpanów Partia Ludowa to jest synonim po prostu korupcji, to jest synonim niedotrzymania umów, to jest tylko taka prawica no, fasadowa. Dlatego zaufano Voxowi i dlatego ten sukces Voxu, no daje nadzieję, że pomimo wszystko, pomimo układu sił w Sejmie, będą w stanie blokować niektóre decyzje.
Kiedy pani uda się do Hiszpanii, kiedy pani zrobi wywiad z liderem Voxu?
Wywiad z liderem Voxu udało mi się przeprowadzić już w maju, kiedy właściwie Santiago Abascal nie zgadzał się rozmawiać z prasą, ponieważ był tak zmęczony tym, w jaki sposób ukazywała go prasa, jak go demonizowała, że nie chciał rozmawiać. No ale zrobił wyjątek dla Polki, również dlatego, że wtedy zbliżały się wybory europejskie i później się okazało, że partia Vox w liczbie 3 eurodeputowanych wchodzi do naszej partii konserwatystów i reformatorów, także być może ten wywiad w jakiś sposób był im także potrzebny. W każdym razie udało mi się porozmawiać z Santiago Abascalem, miałam jak najlepsze wrażenia i za 3 tygodnie jestem już umówiona na wywiad z numerem 2 Voxu, czyli Iwanem Espinosą de los Monteros, który notabene pracował wiele lat w Polsce i zawsze tylko, jeśli mówię o Polakach we wszelkich debatach, zawsze z szacunkiem i naprawdę jest takim naszym trochę ambasadorem. Co dziwi, bo jednak w Hiszpanii notowania Polski z oczywistych względów rządzącej lewicy są fatalne.
Kiedy bierze się polskie gazety do ręki, to ze zdziwieniem trzymam teraz w dłoniach Rzeczpospolitą, że jest taka cienka, jedna z największych polskich gazet po wizycie w Wielkiej Brytanii. Tamte gazety mają swoją wagę i właściwie tyle poświęcają dla sportu, co my poświęcamy dla całego świata. Kiedy czyta się Rzeczpospolitą, kiedy się czyta portale internetowe i komentarze po wyborach w Hiszpanii, jedna jest cecha wspólna, oparta partii Vox mówi się albo ekstremalna, albo skrajnie prawicowa, albo jeszcze gorszych epitetów się używa.
Tak, i to jest właśnie zadziwiające, że o skrajnie lewicowej partii Podemos bardzo rzadko używa się słowa, że jest to skrajnie lewicowa, podczas gdy Vox ze swoim liberalnym programem w ekonomii i tylko z tym takim konserwatywnym odruchem patriotyzmu jest naprawdę tutaj obarczany wszelkim złem. Mnie to zadziwia i przyznam, że jeżeli czytam gazety lewicowe typu El País czy El Mundo w Hiszpanii, to czasami wydaje się, że nasze dzienniki po prostu kopiują, przepisują te same artykuły z tymi samymi epitetami. No, wydawałoby się, że jednak Polska potrzebuje takiego dziennika bardziej konserwatywnego i pisać o Voxie w ten sposób, że jest to partia skrajnie prawicowa. Ja znam skrajną prawicę w Hiszpanii, naprawdę. To nie są ciekawi ludzie, ale to jest ogromna mniejszość. I naprawdę wiązać Vox ze skrajną prawicą jest dużym błędem.
Powiedziała Małgorzata Wołczyk, Łukasz Jankowski wrócił do studia i teraz przyjrzymy się gazetom, które wychodzą w Warszawie. Cena 5,30 to Rzeczpospolita, jak 4,50 Dziennik Gazeta Prawna. Ile kosztuje? 2,90 nasz dziennik.
I 5,50.
I 5,50 Gazeta Wyborcza. Zacznij od naszego dziennika.
Nie wiem, czy będę przeglądał prasę, bo to może zostawimy na godzinę 9. Ja tylko jeszcze trochę słów o wczorajszym Sejmie. Może już o tym, jak się będzie kształtował przyszły rząd, jakie są odsłuchy posłów. Rzeczywiście posłowie Prawa i Sprawiedliwości czują lekki niepokój, zwłaszcza ci związani z dawnymi strukturami porozumienia Centrum. Widać, że nowy rząd jest trochę wolniejszy albo bardziej oderwany od zaplecza parlamentarnego. Jest tam więcej osób niezwiązanych z polityką, więcej fachowców. Odchodzi chociażby Krzysztof Tchórzewski, odchodzi również minister środowiska Henryk Kowalczyk, czyli osoby, które miały bardzo silne zaplecze w klubie. Na ich miejsce przychodzą osoby niezwiązane z zapleczem parlamentarnym, z klubem parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. To wszystko budzi pewien niepokój w układance. Jest tak, że znamy ministrów poza ministrem sportu. Oczywiście to tu jest wakat, niektórzy mówią, że to jest wakat na senatora, który przejdzie do PiSu, ale jak widać nic z tego się nie udało. Ale nie wiemy, kto będzie wiceministrem. I to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć nową układankę rządu, bo posłowie, a także niektórzy ministrowie mówią, że tam, gdzie jest minister od Gowina, będzie bardzo silny wiceminister z Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w nowym, dużym resorcie Jadwigi Emilewicz w Ministerstwie Rozwoju, czyli dawnym ministrze gospodarki połączonym o obszar budownictwa oraz o obszar turystyki. Ma być bardzo silny polityk Prawa i Sprawiedliwości i podobnie w innych resortach, chociażby u pana ministra Wosia, czyli nowego ministra środowiska. Ten resort okrojony, zmiana jego nazwy na resort zasobów naturalnych. Tam jest młody minister ze Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro i tam ma być też włączony bardzo silny wiceminister z Prawa i Sprawiedliwości. Budzi pewne wątpliwości nominacja dla Tadeusza Kościńskiego, przenie w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwość na ministra finansów. To jest osoba niezwiązana z polityką, osoba być może nie do końca rozumiejąca meandry polskiej polityki, a przed ministrem finansów niezwykle ważne zadanie. Takie są odsłuchy, chociażby wiemy to na pewno, to możemy powiedzieć, bo jest kilka potwierdzeń, czy nieoficjalnych, ale z kilku źródeł, że chociażby Artur Soboń, który wiceminister, który zarządzał sztandarowym programem Mieszkanie Plus, odchodzi z ministerstwa, idzie do innych zadań, prawdopodobnie właśnie do Ministerstwa Finansów, żeby jako poseł Prawa i Sprawiedliwości tam nadzorować pracę tego resortu, ale to już jest spekulacja, wiemy, że odchodzi i takich odejść będzie więcej, ta struktura rządu będzie się bardzo zmieniała właśnie, szczególnie w tym zakresie wiceministrów.
Niespodzianką jest to, że ministrem finansów nie jest pan Kwieciński, bo wydawało się, był gościem Łukasza Jankowskiego, wydawało się, że jest pewnym kandydatem na to ministerstwo. Co takiego by się zdarzyło i dlaczego jest kolejna zmiana w Ministerstwie Finansów?
Mieliśmy pięciu ministrów finansów w zeszłej kadencji. W tej mamy jak na razie pierwszego, ale kto wie, jaka będzie dynamika. Wedle moich informacji Jerzy Kwieciński odszedł na własne życzenie. Chce iść do nowych zadań. Padały spekulacje, że zwalnia się miejsce dla Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. No ale tutaj mam dementi z 11 listopada, bo rozmawiałem z ministrem Kwiecińskim. Tam minister powiedział, się w żadnym wypadku nie wybiera. Za czym gdzie się wybiera, mówił, że zostaje w Polsce, ale nie była to dymisja za karę, była to dymisja na własne życzenie. Zresztą premier Mateusz Morawiecki trochę żałował tego, że dość dość skuteczny urzędnik i jeden z najlepszych specjalistów od funduszy europejskich w Polsce opuszcza rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Jest jedna informacja w Rzeczpospolitej ze znakiem zapytania, co jest nietypowe, jeśli chodzi o tytuł. Cichoń za głodnemu chleb na myśli. Cichoń za Piotrowicza. To jest tak, że są kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego, muszą być po raz kolejny zgłoszeni i Rzeczpospolita spekuluje, że mówię, kandydatura pani Elżbiety Chojny-Duch jest pewna, pani Krystyny Pawłowicz jest pewna, natomiast jeśli chodzi o Stanisława Piotrowicza, być może były senator z Krakowa, pan mecenas Cichoń będzie przedstawicielem.
Za tą sprawą też trochę chodziłem w Sejmie. Rzeczywiście wielu posłów PiSu mówi, że nieoficjalnie to mówi, ale że nie zagłosuje za panem posłem Piotrowiczem. Ile te nieoficjalne deklaracje potem by się sprawdziły w głosowaniu jawnym i w pełni imiennym, to już inna kwestia, ale był pewien opór, przynajmniej bierny wobec tej kandydaturze. Pan senator Cichoń to wybitny adwokat, który bronił opozycjonistów w PRL-u, pomagał także osobom, które miały kłopoty z wymiarem sprawiedliwości w III Rzeczpospolitej, między innymi to obrońca Adama Słomki, pan senator Cichoń, osoba wielce zasłużona teraz, bez przydziału politycznego, i to byłaby bardzo dobra kandydatura.
I tak to jest, że Łukasz Jankowski postawił na swoim. Nie przejrzymy teraz gazet, chociaż no,
możemy,
jeszcze
ale cóż jest
jedna, jedna informacja, nie przejrzymy, to już postawiłeś na swoim, to dwa razy na swoim nie stawiaj, schowaj gazety.
Nie ma ciekawych informacji.
Tam gazety, ale trzeba powiedzieć o Izrael pod ostrzałem, bo o Izraelu dzisiaj nie mówiliśmy, tak, w poranku w a jest tak, że
mecz jest zagrożony, to prawda.
Mecz jest zagrożony i premier Netanyahu jest zagrożony, bo być może trafi do aresztu. Te grzechy Netanyahu są znane od wielu lat, ale od wielu lat sobie z tymi grzechami żył i to żył bardzo dobrze, będąc premierem Izraela. Teraz ma kłopoty albo nawet nie może stworzyć nowego rządu, a wczoraj Izrael został ostrzelany, tysiące ludzi w schronach, zamknięte szkoły, odgłosy eksplozji rakiet przechwytywanych przez obronę powietrzną. Tak wyglądał wtorek w Izraelu. Na państwo żydowskie wystrzelono ze strefy gazy ponad setkę rakiet islamskiego dżihadu. Był to odwet za egzekucję przez izraelską armię jednego z przywódców tej organizacji w Gazie oraz próbę likwidacji drugiego w Damaszku. Jeszcze wcześniej na Izrael poszybowało z gazy 20 rakiet. Dzieje się na Bliskim Wschodzie, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak i ja jestem przyzwyczajony do niesforności Łukasza Jankowskiego.
Gazeta Wyborcza pisze o tym, że będzie zlikwidowana i że wyborcy PiS-u nie chcą likwidacji takich mediów jak Gazeta Wyborcza. No i jak tu poważnie komentować polską prasę, redaktorze?
To jest prawda.
Sondaż nad fałszywą informacją. Bierzemy wymyśloną informację, robimy temat sondaż, robimy z tego artykuł na stronie 12. No przecież to jest
i zapowiadamy.
Woda woła o pomstę do nieba.
To jest robienie wody z mózgu. Mózg podpowiada, że należy zakończyć przegląd prasy, a w zasadzie rozum. Jest godzina 8:12.